Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zaczyna się rok, nowy rok szkolny. No, w tym roku u nas to jeszcze nie do końca się chyba nawet zaczął. No, ale powiedzmy sobie umownie, że 1 września zawsze zaczyna się rok szkolny. W Chinach również się zaczyna tenże rok szkolny 1 września i w związku z tym mam artykuł z Sinuanet. Źródłem jest jak zwykle Sinua. Z właśnie 1 września nowy program nauczania, nowe podręczniki do zaczynającej się właśnie chińskiej szkoły, chińskiego roku szkolnego. A mili Państwo, tutaj w tym artykule głównie będzie mowa o szkole podstawowej, ale nie tylko. Pod koniec tego artykułu będzie nawiązanie do gimnazjum, do liceum. Natomiast cytuję od początku. Gdy w piątek rozpoczyna się nowy rok szkolny, stało się jasne, że pojawiły się nowe podręczniki dla szkoły podstawowej, dla szkoły średniej, dla szkół średnich i nowy program nauczania dostosowany do nowych czasów. I tutaj bardzo często będą, jak to w Chinach bywa, odwołania do poszczególnych osób fizycznych. W tym przypadku chodzi o Jimida, ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej w Liaoningu, w Shenyang, w Liaoningu, który powiedział, że zdziwił się, że nie ma angielskiego w swoim programie nauczania, tak jak mieli poprzedni uczniowie pierwszej klasy. No rzeczywiście, wcześniej było tak, że język chiński i angielski miały takie samo znaczenie, a chińscy uczniowie zaczynali naukę języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ten pomysł został zrewidowany, jest zupełnie słusznie, ja nie rozumiem, dlaczego miałoby tak być. Ten program został zrewidowany i w zeszłym roku Ministerstwo Edukacji Chin opublikowało w National College Entrance Exam opublikowało taką prośbę, prosząc uniwersytety, aby opierały swoją ocenę wniosków, tam jest zupełnie inny system. Ocenę wniosków z chińskiej matury, czyli z Gaokao, nie tylko na trzech głównych tematach, nie na trzech głównych przedmiotach, na matematyce chińskim i angielskim, ale żeby brały pod uwagę selektywnie różne inne elementy, ocenę moralności, zdrowia fizycznego, uprawiane sztuki, praktyki społeczne. I tutaj bym się zatrzymał. Jest dla mnie zdumiewające, że angielski jest miał taką wysoką ocenę, miał taką wysoką, nie ocenę, a miał taką wysoką rangę w nauczaniu chińskim, nauczaniu w szkołach. Muszę Państwu powiedzieć, że no właśnie. Tak nie do końca tego rozumiem, bo wiem o tym, że Chińczycy kończący Gaokao bardzo często mają kiepską znajomość angielskiego, bo odnoszę takie dziwne wrażenie, że to ten angielski był podobnie był traktowany jak w latach mojej młodości rosyjski. Chociaż, no znaczy, traktowany przez młodzież, tak po łebkach troszeczkę, aczkolwiek oczywiście i rosyjski był ważny wtedy i teraz jest ważny angielski, ale z tą ważnością to nie przesadzał. A tu zdecydowanie w Chinach przesadzono i być może właśnie dlatego skutek jest kiepski, zdecydowanie kiepski. Wiem coś o tym. Natomiast ja myślę, że tu jest. Tu o tym powiedziano w pewnym momencie, tak półgębkiem, ale ja o tym wiem, że Chińczycy, Chińki, Chińczycy mają gigantyczne problemy z nauczeniem się mowy białych ludzi, jakiegokolwiek języka, ponieważ ich język jest zupełnie inny, kompletnie inny. W związku z tym to nie ma porównania. Na przykład gdybym ja miał się uczyć teraz języka francuskiego, czy włoskiego, czy jakiegokolwiek innego, to miałbym o wiele mniejsze problemy niż mój rówieśnik, który miałby się nauczyć tego samego języka, Chińczyk. Nieporównanie większe problemy. Znaczy, on miałby nieporównanie większe problemy niż ja. No dobrze, ale wróćmy do meritum. Otóż w tej chwili angielski będzie się rozpoczynał od trzeciej klasy. Nie ma potrzeby rozpoczynania nauki w szkole podstawowej nauki języka angielskiego z nadmiernym naciskiem na gramatykę i na pisownię. A to już jest jeszcze zupełnie oddzielna historia. Powiedział pan Chu, angielski naukowiec, Chińczyk, ale on naukowiec, który zajmuje się edukacją Wuhan Education Science Institute w Chinach. Wuhan w Hubei. I to była pani w dodatku. Pani Chu Lemei. Powiedziała, że dzieci mają w tej chwili dostęp do dużej ilości anglojęzycznych książek obrazkowych, w tym także produktów wideo i audio dostępnych na rynku, i to jest naprawdę w początkowej fazie wystarczająco. A z kolei pan Zhang Rui, nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej w Shenyang, powiedział, że uczniowie mogą mieć problemy, kiedy zaczynali naukę nad alfabetem alfabetem angielskim i fonetyką chińską od pierwszego roku. Myślę, że dobrze jest, gdy uczniowie zaczynają naukę języka obcego od trzeciej klasy, albowiem przez pierwsze dwa lata szkoły podstawowej mają solidne podstawy swojego języka ojczystego. Bardzo mądre, bardzo rozsądne. I wreszcie nie zapominać o tym, że fonetyczny chiński jest językiem fonetycznym, pidżin jest fonetycznym, a nasz jest zupełnie inny, kompletnie coś innego, i dlatego oni mają... Przepraszam. Gigantyczne problemy z wymową. Gigantyczne. Chińczyk bardzo często nie potrafi powtórzyć wymowy. Ja mówię do moich rozmówców, z którymi rozmawiam po angielsku, mówię jakieś słowo, a oni je powtarzają zupełnie inaczej. Kompletnie co innego. I ja mogę powtarzać kilkanaście razy i to nic nie zmienia. Oni po prostu, nie wiem, nie słyszą tego, nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest, ale tak jest i koniec, kropka. I nie ma się co obrazić na rzeczywistość. Tak jest. Teraz pod tytuł w tym artykule więcej chińskiego. Wreszcie. Chińskie podręczniki do szkoły podstawowej zawierają tradycyjną chińską literaturę i wiersze. Łącznie w ilości 129, czyli 129 pozycji jest literackich, literatury klasycznej, znaczy klasycznej oczywiście chińskiej. I wierszy, i to wszystko w szkole podstawowej. Z kolei w trzyletnich szkołach średnich uczniowie poznają 132 starożytne pozycje, 132 starożytne pozycje literatury chińskiej. 132 sztuki. I teraz te 132 sztuki zostały wybrane z klasycznej prozy, esejów, zapisów historycznych i poezji. pochodzących z czasów dynastii Han, Tang i Song. A uczniowie muszą również nauczyć się nawiązywać rymy. Zawiązywać chyba rymy. Myślę, że tutaj chodzi o to, że nauczyciele próbują ich nauczyć tak zwanej, ja to nazywam chińskiej rymowanki. To, co w Polsce też istnieje, rymy przecież istnieją, prawda? W Polsce różne rymy oczywiście istnieją w języku polskim. No i myślę, że to o to samo chodzi w języku chińskim, w języku pidżin. Niektórzy rodzice kwestionują, cytuję, dodatkowy nacisk na klasykę chińską, która nie jest już używana. Inni z zadowoleniem przyjęli to jako mądrą decyzję. Jestem zdania, że to najbardziej mądra decyzja, najmądrzejsza decyzja z możliwych. I teraz matka ucznia z pierwszej klasy, pani Wei Jing, powiedziała, że w szybkim tempie wiele osób, które mają umysł utylitarny, zdaje się tracić zdolność do korzystania z estetyki języka, literatury i życia. No ta pani powiedziała to w sposób bardzo skomplikowany. Ja bym to ujął w ten sposób, że jeśli uczniowie szkoły podstawowej i średniej nie poznają, nie zapoznają się dobrze, gruntownie ze swoją własną, w tym przypadku chińską, literaturą, estetyką, prawami, które wówczas istniały, to są tak naprawdę po skończeniu szkoły są takimi kalekimi Chińczykami. Tak jak niestety wychowane zostały całe pokolenia. Ja myślę, że gdzieś bardzo niedługo po mnie skończyło się po mojej szkole. Znaczy ja bym ujął to w ten sposób. Odnoszę wrażenie, że gdy skończyła się siedmioklasowa szkoła średnia, i cztero- lub pięcioletnie liceum lub technikum, wtedy w tym momencie, a to były chyba lata jeszcze 60., skończyło się poważne podejście do nauki w szkole podstawowej i średniej w Polsce. Ja to obserwowałem i z przykrością stwierdzam, że niestety miałem rację. A moje pokolenie zarżnęło nauczanie w szkole średniej. Tak, moje pokolenie. A ci wszyscy profesorzy, docenci, doktorzy, ta cała banda nauczycielska, która kształciła się w tych, jak to się nazywało, SN-y, to się nazywa SN-y, nie studia, tylko seminarium nauczycielskie? Nie. Jakoś to się nazywało. Tak, to chyba seminarium nauczycielskie. No, chociaż nie seminarium. Okej, SN-y to no właśnie, dobrze. I teraz wracamy do artykułu. Otóż właśnie, gdy mowa o tej chińskiej klasyce historii, ktoś stwierdził, że tematy są wprawdzie poważne, ale treści prezentowane są w sposób prosty i żywy. Nowe, zilustrowane chińskie podręczniki są piękne i są bardzo lubiane przez nauczycieli i uczniów, powiedział pan Dubei, nauczyciel z Fruit Lake w Hubei. Ta pani, to zresztą pani powiedziała, że jej szkoła rozpoczęła kilka rund szkolenia nauczycieli, aby pomóc im przygotować się do nowych podręczników. Dziwna sprawa. No dobrze, ale teraz poza literaturą i historią, a również sprawy naukowe, bo to tak dziwnie się tam u nich w Chinach mówi o tym, że literatura, historia, a nauka to zupełnie co innego. Co w tej nauce? Ano wszystkie nauki przyrodnicze. Nauki przyrodnicze, fizyka, matematyka, geografia, przyroda, biologia. Pan Chang, nauczyciel drugiej szkoły podstawowej w Shenyang, powiedział, że że tego, od tego semestru nauka w przedmiotach, znaczy w klasach specjalizowanych, tak zwanych naukowych, zaczyna się właśnie od pierwszej klasy. W przeszłości klasa naukowa rozpoczyna się od trzeciej klasy, gdy uczniowie mieli już więcej umiejętności. Ale nowy program umożliwia młodszym dzieciom dostęp do nauk przyrodniczych znacznie wcześniej. A chociaż nie ma jednolitego podręcznika do zajęć naukowych, dzieci z pierwszej klasy dowiedzą się o słynnych naukowcach, zjawiskach naturalnych, takich jak wiatr, deszcz, grzmoty, dzień, noc, także zmiany sezonowe. Uczniowie będą również kierowani do eksperymentów praktycznych. W klasach naukowych uczniowie mogą nauczyć się robienia notatek na temat swoich obserwacji, a ich dociekliwość dla problemów związanych z nauką może być bardzo ciekawa, albowiem uzyskają umiejętności poszukiwań naukowych, powiedział pan Czang. Z kolei inny pan Czang, dyrektor szkoły podstawowej Fushan, powiedział, że nauka w szkole podstawowej obejmuje różne przedmioty, właśnie oczywiście w tych klasach naukowych. A fizyka, chemia, biologia, geografia. Z kolei jeszcze inny pan Czang, to bardzo popularny na Skefina, ojciec trzyletniej uczennicy z Pekinu, powiedział, że szkoły nie oferowały zajęć naukowych, gdy jego syn był w pierwszej klasie, więc często zabierał syna do Muzeum Techniki, Nauki i Techniki, aby właśnie wzbudzić jego zainteresowania tymi sprawami naukowymi. Jako że pan Chang jest ekspertem teledacji satelitarnej z Państwowej Administracji Meteorologicznej, więc w zeszłym roku wygłosił wykład w szkole swojego syna, łącząc opis mówiąc o tej swojej dziedzinie, zarówno dla klas chińskich, znaczy klas takich, jakbyśmy to powiedzieli, klas, w których specjalnością jest język chiński i wszystkie sprawy związane ze sztuką. A później miał ten sam wykład dla klas przyrodniczych. Ważne jest, aby dzieci uczyć postrzegania prawa naturalnego od najmłodszych lat, co może mieć wpływ na ich zrozumienie świata i znajomość kultury w naszym kraju. Z kolei tutaj mowa jest o czymś zupełnie o nowoczesności, ale to już wchodzimy w obszar szkoły średniej. San Xioing, uczeń drugiej klasy gimnazjum Jinan w Shandongu, cieszy się, że jego ojciec w końcu zrozumie, że telefony komórkowe są użytecznym narzędziem uczenia się, a nie tylko szkodliwą zabawką. Otóż mianowicie jej szkoła, jej szkoła zaleciła uczniom pobranie kilku aplikacji związanych z nauką, z nauczaniem, które to aplikacje będą przydatne przy ćwiczeniach i testach związanych z podręcznikami. Dobrze wiedzieć, jak dzieci korzystają z telefonów komórkowych. No bo mogą na różny sposób, prawda? Że korzystanie z telefonów komórkowych jest przydatne również przy nauce. Pan Chang, kolejny, pan dyrektor szkoły średniej w Jinan, powiedział, że urządzenia elektroniczne będą coraz częściej stosowane w nauczaniu, nie tylko poza szkołą, ale również w nauczaniu. Nowe aplikacje edukacyjne są bardzo żywe i interaktywne. Uczniowie mogą łatwiej zrozumieć abstrakcyjną wiedzę. Nowe zastosowania technologiczne w nauczaniu są nieuniknioną przyszłą tendencją, powiedział pan Chang. To tyle. Ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak w tej chwili wygląda nauka w szkołach w Polsce. zupełnie nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, czy dzieci korzystają z komputerów, czy dzieci korzystają z telefonów mobilnych. Nie wiem, no po prostu nie wiem. Ale coś mi mówi, że chyba nie. No ale to tylko mi mówi. Natomiast myślę, że no, mam już wnuki, które są w szkole podstawowej i gdyby coś takiego się działo, to bym pewnie o tym wiedział, a jako, że się nic takiego nie dzieje, więc pewnie się nie dzieje. Pewnie się nic takiego nie dzieje. Czy do szkoły weszły komputery? Skąd ja to mam wiedzieć? Teoretycznie powinny, ale jaka jest praktyka? Tego oczywiście nie wiem. Pamiętam, że jakieś 20 lat temu to było, kiedy żona uczyła angielskiego w szkole prywatnej, znaczy dokładnie w STO, w szkole STO, to dzieci miały naukę obsługi komputera i naukę programowania w jednym z języków. No ale to było w STO. Tak, i nawet, o ile sobie przypominam, musiały rozwiązywać zadania przy pomocy użyciu komputera. Ale jak jest teraz? Nie wiem. Proszę Państwa, z tego artykułu wynika jedna bardzo ciekawa rzecz, że coś, co bardzo mi się podoba, co mi bardzo odpowiada, mojemu poglądowi na naukę, na nauczanie dzieci, zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich, mianowicie zwrot w Chinach w kierunku własnej kultury. Z tego, co słyszę, w Polsce również ma mieć miejsce coś takiego, ale jak ja się znam na tępych polskich nauczycielach i profesorach, nauczycielach każdego poziomu, od pierwszej klasy szkoły średniej, skończywszy na profesorach uniwersyteckich. To jest to taka tempota, która w ogromnej masie swojej, oczywiście jest sporo wyjątków, ale w ogromnej swojej masie, to taka tempota, że no właśnie, tak chciałem porównać tę tempotę do czegoś bardzo tępego, ale tępy nóż to jest naprawdę przy tych gigantach myśli, czyli polskich nauczycielach, to jest już strasznie ostrze. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.